Wydawnictwo Wielka Litera oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Ruth Lillegraven pod tytułem Odbiorę ci wszystko. Czyta Andrzej Ferenc. Wszystko jest bliskie, wszystko oddalone. Wszystko człowiekowi jest wypożyczone. Wszystko do mnie należy i wszystko będzie mi zabrane. Wkrótce wszystkie rzeczy będą postradane. Drzewa i chmury i grunt, po którym stąpam. Par Lagerquist. Najpiękniej jest o zmierzchu. Fragment. Prolog. Klara. 1988. Samochód uderzył w lustro wody z ogromnym impetem. Byłam zdziwiona, gdy po otwarciu oczu stwierdziłam, że nadal żyjemy. Nigdy nie leciałam samolotem, ale wydaje mi się, że tak właśnie musi wyglądać katastrofa lotnicza. Sekundę czy dwie po uderzeniu w wodę wszystko ucichło. A ja pomyślałam, że nic nam się nie stanie. Będziemy się unosić na powierzchni, zupełnie jak w łodzi, aż ktoś w końcu przyjdzie i nas uratuje. Ale potem woda zaczęła się wlewać do środka przez te otwory od wentylacji i w ogóle ze wszystkich stron i pojęłam, że nikt nie zdąży nas ocalić. Ojej, przepraszam. Powinnam była zacząć od początku. Czyli tak, była środa. Zachorowała nasza nauczycielka od robót ręcznych i puścili nas wcześniej do domu. Mogłam wrócić do taty, bo to u niego mieszkam, ale Mangne, mój ojczym, powiedział mi jakiś czas temu, że może byśmy któregoś dnia pojechali razem do szpitala i odwiedzili mamę. Operowali ją niedawno na jakieś tam takie kobiece sprawy. Świetnie się składa, bo mam akurat wolne, pomyślałam wtedy. I poszłam do gospodarstwa, w którym mieszkają mama i Mangne. Ojczym ucieszył się na mój widok. Wsiedliśmy do auta i ruszyliśmy szutrową drogą biegnącą przy ich gospodarstwie. Wyjechaliśmy na szosę i skręciliśmy w stronę szpitala. Gdy zbliżaliśmy się do Stora Jelet, zza chmur wyszło słońce. Promienie były bardzo ostre i nas oślepiły. Trochę trudno mi to sobie przypomnieć, bo wszystko się stało tak szybko. Ale pamiętam, że w jednej sekundzie wjeżdżaliśmy w zakręt, a już w następnej wypadliśmy z trasy. Musieliśmy jechać za szybko i za blisko skraju szosy. Zdążyłam właściwie tylko krzyknąć, a potem uderzyliśmy w wodę. Mangne odpiął mój pas i zawołał, że mam opuścić okno i uciekać tamtędy. Myślałam, że on zrobi to samo, ale gdy się odwróciłam, to nadal siedział na fotelu kierowcy. Tkwił tam po prostu, wyprostowany i tak jakby zesztywniały. Nie mam pojęcia dlaczego. Wydostałam się z auta i spróbowałam otworzyć drzwi od swojej strony, ale nie dało rady. Były jak zamknięte na klucz. Opłynęłam więc auto dookoła. Chwilę to trwało. Samochód zaczął tonąć. Szarpałam z całych sił drzwi od strony Magnego, ale i one były zablokowane. Zaczęłam walić w okno. Coś do niego wołać, ale on tylko tam siedział. A auto tonęło, było coraz głębiej i głębiej. W końcu musiałam popłynąć do brzegu. Woda okazała się dużo zimniejsza niż się spodziewałam. Byłam cała sztywna. Ledwie udało mi się wydostać na brzeg. W końcu usiadłam na jakimś kamieniu, trzęsłam się i płakałam. Właściwie to nie wierzę w Boga. Ale nigdy nic nie wiadomo, więc się chwilę pomodliłam. Ale Magne nie wypłynął. I dotarło do mnie, że to się już nie stanie. Że nigdy go więcej nie zobaczę. Przepraszam, nie powinnam płakać, ale to takie straszne, że on mi pomógł, a ja tak po prostu pozwoliłam mu utonąć. Biedna mama, biedny Agne. Dziękuję, Klaro, mówi policjant. Wskazuje skinieniem głowy butelkę napoju pomarańczowego i drożdżówkę na stole. Chcę, żebym jadła i piła. Ale mnie się robi niedobrze na sam widok żółtego budyniu o konsystencji galarety. Ten policjant jest całkiem w porządku. Choć zastanawiam się, czy to jeden z tych, co niczego nigdy nie zrozumieją. Patrzę przez okno na ludzi. Parkują na chodniku i idą do przychodni lekarskiej, sąsiadującej przez ścianę z urzędem gminy, w którym teraz jesteśmy. Po drugiej stronie ulicy widzę natomiast sklep, szkołę i dom starców. Nad budynkami pną się w niebo góry. Nie wiem, czy nas tu strzegą, czy więżą. W oddali leży fiord. Resztę historii już znam, mówi policjant. Nie powinnaś się obwiniać. Postąpiłaś bardzo dzielnie, wydostając się z auta i próbując ratować Magnego. Najważniejsze, że żyjesz i że wszystko już będzie dobrze. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Havard. Cokolwiek miałbyś zrobić, nie rozwódź się. Przestrogę tę wygłosił kiedyś przy piwie mój rozwiedziony kolega. W tle leciał mecz Premier League. Rozwód jest drogi jak jasna cholera, powiedział. To jakby się dać obedrzeć ze skóry. Wyobraź sobie największą, twoim zdaniem, możliwą katastrofę ekonomiczną. I pomnóż straconą sumę przez dwa. Nie, lepiej przez trzy. Tyle mniej więcej kosztuje rozwód. No i co robić? Daję sobie jakoś radę. Trzymam się tego, co mam. Trzaskają głośno drzwi. W ten właśnie pasywno-agresywny sposób ma mnie w zwyczaju budzić Klara. Przez łopoczące białe firanki dostrzegam jej wysoką, szczupłą sylwetkę na przylegającym do sypialni tarasie. Klara ma swoje przyzwyczajenia. Uwielbia stać tam każdego poranka przez minutę lub dwie w tej samej pozie rodem z Titanika, którą przyjmuje, gdy jesteśmy na zachodnim wybrzeżu i płyniemy promem. Ostatnie dni były wręcz agresywnie gorące. Powietrze aż drgało. Takie lato zaskakuje po długiej, mroźnej zimie oraz wiośnie, której właściwie nie było. Dzieci w szkole i ludzie na ulicy, w sklepie, w całym mieście mówią o zimie, która dopiero co minęła, wiośnie, która nigdy nie przyszła i niezwykłości tych wczesnych afrykańskich upałów. Ja jestem nimi zachwycony. Niech tylko Klara doprowadzi do końca ten swój projekt ustawy, to w końcu pojedziemy do Kilsu. Moi rodzice nie robią się młodsi. Poza tym trzeba zainaugurować sezon w domku wakacyjnym. Wstawaj, mówi Klara, wróciwszy do sypialni, bo się spóźnicie do szkoły. To my odpowiadamy w tym tygodniu za odwożenie dzieciaków z sąsiedztwa i zobowiązałem się, że wezmę to na siebie. Wciąż czuję w ustach gorzkawy posmak IPA. Przesadziłem chyba trochę o parę butelek. Ostatnio coraz gorzej znoszę alkohol. Oczy mam nadal zamknięte, udaję, że śpię. Klara od zawsze się na mnie irytuje, że nie jestem takim rannym ptaszkiem jak ona, co wcale nie znaczy, że zaniedbuję odwożenie dzieciaków do szkoły, gdyż przeważnie to ja tego pilnuję. Howard, mówi moja żona, szturchając mnie kolanem w udo. Właściwie całkiem boleśnie. Co ty wyprawiasz? Pytam z pretensją w głosie. Znęcasz się nade mną? Klara wzdycha. Mam o 8:00 ważne spotkanie. Muszę niedługo wychodzić. Mnie natomiast czeka całonocny dyżur, mamrocze. Nie tylko ty ratujesz ludzkie życie, oświadcza Klara. Siadam na łóżku, stawiam stopy na podłodze, ziewam. Dzieciaki już jadły? Właśnie kończą. Klara idzie do łazienki, uznawanej przez nią za jej prywatny pokój kąpielowy, by nałożyć swoją ministerialną maskę. Budzi się we mnie przekora, zrywam się więc i wyprzedzam ją biegiem. Nie zamykam nawet drzwi, podnoszę klapę sedesu i sikam, starając się robić przy tym jak najwięcej hałasu. Moja żona stoi na progu łazienki, nie mówiąc ani słowa. Czemu łazi po domu długo po tym, jak już powinna była wyjechać i marudzi, że ma mało czasu i że to ja powinienem się śpieszyć? Dlaczego musi mnie kontrolować i nade mną sterczeć, zupełnie jakbym nie nawykł do bycia sam na sam z dziećmi? Przecież to jej właściwie nigdy nie ma w domu. Odkąd pracuje nad tym nowym projektem, zaczęła dzwonić w dni, kiedy planuje przyjść do domu na obiad, a nie odwrotnie. Wychodzę z łazienki, pogwizdując. Klara wymaszerowuje do środka, nawet na mnie nie patrząc, i zatrzaskuje drzwi. Ubieram się i schodzę na dół. Chłopcy siedzą przy stole. Jak zawsze rozczulam się, widząc ich w piżamach. Miękne na widok ich wąziutkich barków, włosów Nikolaja, które po nocy sterczą na wszystkie strony. Loczków na karku Andreasa. Ale w następnej chwili dostrzegam, że jedzą płatki czekoladowe. I do tego jeszcze, niech to szlak, obaj siedzą pochyleni nad swoimi iPadami. Przecież się umawialiśmy, że jemy je tylko w weekendy. Mówię, wskazując na opakowanie z płatkami. Doskonale o tym wiecie. To opakowanie jest pewnie zdrowsze od zawartości. Mama nam pozwoliła, wołają chórem chłopcy. Wyjmuję z szafki paracetamol. Popijam tabletkę mlekiem prosto z kartonu. A co mówi babcia o iPadach? Że to idiotyzm, wrzeszczą znów churalnie. Nie, że dostaniecie od nich kwadratowych oczu. Chłopcy pożerają czekoladowe płatki zalane mlekiem, które przybrało jasnobrązową barwę, kłócąc się jednocześnie o jakąś grę o nazwie Fortnite, na którą zapewne są jeszcze za mali. Dołącza do nas Klara. Płatki czekoladowe? Pytam, unosząc brwi. Poważnie? Nie chcą jeść niczego innego. Ty spałeś, a ja przecież musiałam ich czymś nakarmić. Rany boskie, mamrocze. Chłopcy nadal w piżamach zrywają się od stołu i wybiegają z kuchni. Halo! Krzyczę za nimi. Gdzie się wybieracie? Wracać mi tu, ale już! Po chwili rzeczywiście wracają, niosąc w rękach gałązki bzu. Mam ochotę na nich nakrzyczeć. Za nagłą ucieczkę od stołu i połamane krzewy, ale tłumię w sobie złość. Nasi synkowie są tacy słodcy i tacy z siebie dumni. Jeden dla mamy, drugi dla taty, mówi Nikolaj. Andreas zaś posyła nam bezzębny uśmiech. Nie kłóćcie się już. Już nie będziemy, odpowiadam. Serdeczne dzięki. Jesteście kochani. Wyciągam z szuflady jeden z moich przyniesionych z pracy skalpeli i zaczynam przycinać gałązki. Przy drugiej z kolei wąskie ostrze wyślizguje mi się nagle z rąk i jakimś cudem udaje mi się wbić je sobie w czubek palca. Kurwa! Krzyczę. Te skalpele naprawdę nie powinny leżeć porozrzucane po całym domu. Tyle razy już ci mówiłam, odzywa się Klara. Dzięki, syczę. Krwawie jak zarzynany wieprz. Tato, co się stało? Pyta Nikolaj. Niech to szlak. Mówię, po czym biorę się w garść. Nic takiego, zaciąłem się w palec. Boli? Troszkę. Dobrze, że jestem lekarzem i mogę sam to sobie zszyć, odpowiadam, siląc się na wesołość. Chłopcy nie wydają się przekonani. Mógłbyś choć raz trochę uważać? Pyta Klara, jak zawsze pełna empatii. Jest taka za każdym razem, gdy ja albo któryś z chłopców robimy sobie krzywdę, zupełnie jakby to była dla niej oznaka słabości. Oglądam palec. Odrywam z rolki kawałek papierowego ręcznika i owijam go wokół rany, próbując być tatą twardzielem. Pamiętaj, tato, że nie wolno przeklinać, mówi Andreas. Nic ci nie będzie? Pyta Nikolaj. No to na razie, rzuca Klara, przemierzając kuchnię i korytarz szybkim krokiem. Dopiero gdy słyszę, jak trzaskają za nią drzwi, mogę odetchnąć i posłać synkom szczery uśmiech. Oto nasze małżeństwo. Oto, co się z nami stało.